Darek jest w Stanach, Przemek jest w Niemczech, ja pracuję w Warszawie. Zaczęliśmy szukać miejsca dla mamy. Tym bardziej, że mama potrzebowała takiej profesjonalnej, lekarskiej opieki. I mieliśmy na to kilka dni.
Drugi dom. Reportaż Dominiki Dębskiej.
To jeden z najtrudniejszych dylematów dojrzałego życia, kiedy choroba odbiera samodzielność starszym, schorowanym rodzicom, a sami nie jesteśmy w stanie się nimi zajmować. Jak znaleźć miejsce, które zapewni bezpieczeństwo, profesjonalną opiekę i ludzkie traktowanie, które będzie jak drugi dom?
Mama miała udar. Znalazła się w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku, gdzie lekarze doprowadzili mamę do takiego stanu, że był z mamą kontakt. Mama nie zawsze była świadoma rzeczywistości, czasami tkwiła w innych zupełnie latach. Mama miała także niedowład lewej strony, więc i ręka była mniej aktywna, i noga. Mówiła, ale z tych właśnie opowieści my widzieliśmy, że nie zawsze jest świadoma rzeczywistości. No i to był ten moment, kiedy lekarze powiedzieli, że mama już nie rokuje żadnych postępów w leczeniu i że mamy mamę zabrać, i to jak najszybciej. I tutaj szpital ma osobę, która ma wesprzeć rodziny w takich decyzjach. Pani nam przedstawiła listę jakichś domów opieki lub drugie rozwiązanie to był taki ośrodek szpitalny opiekuńczy. Troszeczkę zasugerowani, myśleliśmy, że dom opieki będzie lepszym rozwiązaniem, żeby mama się nie znalazła w takim szpitalnym. Mama była cewnikowana, mamę trzeba było karmić, mama się nie poruszała, ona tylko leżała. I mieliśmy na to kilka dni. I tu naprawdę nie grała rola kwoty, jaką należało za takie miejsce opłacić, tylko znalezienie takiego miejsca. I objechaliśmy ileś miejsc. Chcieliśmy, żeby to było w obrębie Białegostoku albo gdzieś blisko, bo ze względu na fakt, że obaj panowie są poza granicami Polski, chcieliśmy, żeby nadal do mamy przychodziła opiekunka pani Halina, żeby ktoś tutaj w naszym imieniu patrzył, co się dzieje. I kiedy trafiliśmy do tego ośrodka, to wydawało nam się, że jeżeli to jest pod auspicjami cerkwi, no to raczej inna trochę motywacja, wyższe standardy moralne. Ksiądz prawosławny przyjął nas, zapewnił, że tutaj w standardzie jest 2 razy w tygodniu rehabilitacja. I nawet się zapytał, czy wolimy, żeby mama była w pokoju jednoosobowym. Co nam się wydawało w takim stanie, kiedy mama jest komunikatywna, ale z drugiej strony leżąca, stwierdziliśmy, że nie, że może lepiej by było, gdyby mama z kimś jednak leżała, bo skoro mama mówi, to po co ma leżeć samotnie w pokoju? My już wiedzieliśmy, że także szpital da zlecenie na rehabilitację w ramach NFZ-u, więc byliśmy tacy pełni nadziei, no skoro mama będzie rehabilitowana i tutaj w standardzie w opłacie plus z NFZ-u, no to bym miała 3 rehabilitacje tygodniowo czy 4. Później jakby się skończyła ta rehabilitacja w ramach NFZ-u, to byśmy dokupili dodatkową, więc full wypas. Poprosiliśmy także księdza, czy moglibyśmy zobaczyć, jak wyglądają te pokoje, i tutaj powiedział, że ludzie nie małpy, tego się nie ogląda. I nam pokazał tylko parter, który później już zauważył po późniejszych moich wizytach, tam pensjonariusze nie przebywają.
W Podlaskiem 23 placówki sprawują opiekę nad schorowanymi starszymi osobami. Prawo dość swobodnie reguluje standardy, jakie muszą spełniać. 6 m² powierzchni do życia w kilkuosobowych pokojach. 0,4 etatu pracownika na pensjonariusza w skali ogólnego zatrudnienia. To podstawowe przeliczniki. W praktyce często kilkudziesięcioma niesamodzielnymi osobami zajmują się 2 osoby na zmianie. Jak wygląda komfort życia w takich miejscach na co dzień? Bez solidnej wiedzy na temat przepisów i poznania ich od środka trudno sobie wyobrazić.
Zorientowaliśmy się, że coś jest nie halo, bo mama wylądowała w pokoiczku, gdzie leżały już 3 panie i trzeba było pomiędzy tymi łóżkami kluczyć. Pierwszy raz mi klapki spadły z oczu, bo kilka dni wcześniej miałam wybierać pomiędzy jednoosobowym pokojem. No to jak 2-osobowy, no to nie wyobrażałam sobie, że to będzie coś takiego. Kiedy my się zorientowaliśmy? Zorientowaliśmy się, jak już przywieźliśmy mamę. We wtorek Darek w czwartek wylatywał. Jak zobaczyliśmy tam, ja powiedziałam do Darka, mówię, Darek, ty lecisz, ale ja nie mogę mamy tam zostawić. A później, jak już Darek wyleciał, to pani Halina dzwoniła. I ja wiedziałam, że mama nie była w stanie samodzielnie jeść. Mamę można było nakarmić. Ale jak mamę można było karmić, jeżeli tam są dwie osoby na zmianę? I pani Halinka, jak przychodziła do mamy, to starała się ją nakarmić, ale mama opadała z sił, a pani Halina nie przychodziła codziennie. Więc mama już nawet nie była w stanie za dużo zjeść. Poza tym pani Halina mówi, że się dopytuje o rehabilitację. Mówi, że o żadnej rehabilitacji nie ma mowy. Mówi, nikt tam nie przychodzi. Ani z NFZ-u, ani tutaj. Mama po prostu leży tak zostawiona, często nieprzebrana, brudna. W brudnym pampersie. I coraz mniej siły. I ja zaczęłam desperacko szukać. W internecie można wszystko znaleźć, ale wiadomo, każdy się prezentuje jak najlepiej.
Czy opieka nad pensjonariuszami wypełnia wszystkie obowiązujące standardy? To powinien kontrolować wojewoda. Jego urzędnicy raz na kilka lat odwiedzają te miejsca, by prowadzić najczęściej zapowiedziane kontrole. Pokontrolne protokoły można później przeczytać na stronie internetowej urzędu. Opierają się na obserwacjach urzędników i deklaracjach dyrektorów takich placówek. Nie ma tam relacji z rozmów z podopiecznymi. Jak mówi dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Feszler, w domu spokojnej starości świętego proroka Eliasza w Białymstoku, gdzie trafiła teściowa pani Agnieszki, w ostatnich latach urzędnicy byli dwa razy. Podczas zapowiedzianych kontroli nie dopatrzyli się poważniejszych uchybień.
Podstawowym elementem każdej kontroli jest rozmowa z osobami przebywającymi w tych placówkach i to jest taki bardzo ważny element weryfikujący, jak ta osoba czuje się w placówce, czy ma zapewnione wszystkie usługi, chodzenie po pokojach, sprawdzamy też liczbę personelu, czy osoby mają we właściwych godzinach podawane posiłki, czy jest możliwość ich karmienia, czy mają dostęp do świadczeń z opieki zdrowotnej, czy mają zapewniony czas wolny. Tu w przypadku tego podmiotu jedna z tych kontroli wykazała akurat, że nie było ewidencji potwierdzającej korzystanie przez mieszkańców ze świadczeń opieki zdrowotnej. Nie było ewidencji, natomiast mieszkańcy potwierdzili, że korzystają z tej opieki.
Dlaczego dyrektor domu spokojnej starości proroka Eliasza w Białymstoku przyjął schorowaną pacjentkę, która wymagała zaawansowanej opieki medycznej? Ksiądz Anatol Fiedoruk nie zgodził się na nagranie. W rozmowie telefonicznej nie był też zainteresowany zarzutami pani Agnieszki, zasłaniając się tym, że jak cytuję, wiele osób na wysokich stanowiskach dziękuje mu za opiekę nad bliskimi. Koniec cytatu. Zastrzegł, że wszyscy pacjenci w słabszej kondycji są karmieni przez opiekunów. Nie wytłumaczył, dlaczego stan podopiecznej po pobycie tak bardzo się pogorszył. Nie wyjaśnił, dlaczego nie była rehabilitowana. Na rozmowę z księdzem dyrektorem po decyzji o zmianie ośrodka nie mogła liczyć. Także pani Agnieszka.
Lekarz na pewno nie widział mamy przez te 3 tygodnie. Wracając do tego, jak sam proces wydobycia mamy. Przede wszystkim ksiądz nie chciał się z nami widzieć. On był tak niegrzeczny. Rzucał słuchawką. Przemek nic nie mógł z nim uzgodnić. Czy my w ogóle wejdziemy, zobaczymy się, jak mamy wszystko rozliczyć. Wszystko zrzucał na barki tych pań opiekunek. One były bardzo zestresowane w rozmowie ze mną i ze szwagrem. Się dopytywały, dlaczego mamę zabieramy. Jako jeden z moich argumentów to jest fakt, że mama w ogóle nie była rehabilitowana w tym czasie. One powiedziały, że to jest nieprawda, że tutaj żadnej rehabilitacji nie ma. Niech pani spojrzy w umowę. No rzeczywiście, w umowie nie było rehabilitacji, ale dlaczego nie ma tej rehabilitacji w ramach NFZ-u? Panie opiekunki powiedziały, że ja żadnego takiego zlecenia nie dałam. Jak odbieraliśmy całą dokumentację, między innymi, to zebrałam zlecenie na rehabilitację i na inne rzeczy. Po prostu nikt tam nie miał nawet czasu sprawdzić dokumentacji, którą przekazaliśmy. 2 kobiety najczęściej na zmianie. Poukładanie wszystkich tabletek dla wszystkich pensjonariuszy, rozłożenie jedzenia. To gdzie my mówimy o jakiejkolwiek opiece? Czyli jak mama wylądowała w sierpniu w Białymstoku, to właściwie 10 września mieliśmy miejsce dla mamy w tych dworkach Staśkach. Ja mam bardzo duże przypuszczenia, że mama te 3 tygodnie, które tam spędziła, to tak naprawdę była notorycznie głodzona. I nie dlatego, że oni nie chcieli jej dać jeść, tylko nikt nie miał czasu, żeby mamę nakarmić. I mama z każdym dniem słabła i słabła. Tą pewność nabrałam wtedy, kiedy właśnie przyjechała ta profesjonalna firma medyczna i ci panowie, oni są ratownikami medycznymi. I w czasie tej drogi z Białegostoku do tego ośrodka ostatecznego panowie sprawdzali saturację, mamy nawadniali i później powiedzieli, że oni mają bardzo duże doświadczenie, bo wożą starsze osoby po różnych ośrodkach i że bardzo dobrze, że my z tego miejsca mamy zabraliśmy. To, że mama odeszła, ja uważam, że się bardzo dużo przyczyniło to tutaj, co się działo w Białymstoku. Jak my ją przewoziliśmy, z mamą w ogóle już nie było kontaktu. Ale jak dostała kroplówek, została nawodniona, nagle następnego dnia można było z nią rozmawiać. I gdyby ona była cały czas pod taką opieką, ilość samego personelu i zespół pielęgniarski, i lekarzy, i logopeda, psychiatra, wszyscy, którzy są potrzebni, i rehabilitant, to by się tak nie skończyło, jak się skończyło tak szybko.
Dyskusja, jak poprawić standardy w placówkach dla seniorów i skuteczniej weryfikować, czy są przestrzegane, trwa od lat. W Polsce do 2050 roku liczba osób w wieku 85+ wzrośnie 25-krotnie. Jak podkreśla specjalista opieki paliatywnej dr Paweł Grabowski, w swojej pracy spotyka wielu pacjentów po pobytach w domach dla seniorów. Problemów i wyzwań w takich miejscach widzi bardzo wiele.
Oczywiście można to tłumaczyć tym, że te wszystkie miejsca są bardzo mocno niedofinansowane, że trzeba na czymś oszczędzić, żeby kosztowało to powiedzmy 3 czy 4 tysiące złotych, więc oszczędza się na personelu, więc jest tych ludzi mniej, więc personel jest przemęczony, więc personel nie jest w stanie w każde miejsce do każdego pacjenta dojść tyle razy, ile potrzeba. To jest ta jedna rzecz. Słyszałem o miejscach, gdzie na przykład na dyżur w kilkudziesięcioosobowym ośrodku zostaje jedna pielęgniarka, jedna opiekunka. Nie są w stanie każdego napoić, każdego nakarmić, każdego przewinąć, do każdego z tych ludzi podejść. Druga rzecz jest pewnie taka, że szefowie wielu takich ośrodków myślą bardziej w kategoriach menadżerów takich ośrodków, a więc musi zgodzić się osobodzień, muszą zgodzić się wykonania, muszą zgadzać się procedury. Mówię teraz językiem, który jest dziwny i absolutnie niemedyczny. My jako medycy troszkę zostaliśmy, użyję tego mocnego słowa, ale zgwałceni przez urzędników do mówienia językiem, który nie jest językiem medycyny, który potrzebny jest do rozliczeń procedur, do rozliczeń świadczeń, które robimy. Jeżeli menadżerowi zależy tylko na spięciu budżetu, to gdzieś gubi się ten pacjent. Rzecz, którą opowiedzieli mi kiedyś studenci medycyny, uniwersytecka uczelnia i na jednym z zajęć klinicznych asystent mówi do nas, nieważne co zrobicie pacjentowi, ważne co wpiszecie w papiery, żeby dupę uchronić. Więc jeżeli tego typu filozofię prowadzi się później do jednostek ochrony zdrowia, no to pacjent nie jest ważny i gdzieś musi być taki moment, kiedy on zostanie pewnie skrzywdzony, bo ważniejsza jest procedura niż ten człowiek. Myślę, że COVID bardzo mocno pokazał, wtedy kiedy ta kontrola rodzinna, kiedy osoby zostawały zupełnie same, pokazał, że bardzo wiele jeszcze potrzebujemy pracy nad naszym profesjonalizmem medycznym. Z bardzo wieloma trudnymi rzeczami się spotkałem. Osoby, które były upokarzane. Opowiadała mi moja znajoma pani pielęgniarka, kiedy zobaczyła panią salową odsuwającą szklankę wody pacjentowi, który chciał się napić. Nagle okazało się, że nie ma kontroli, nikt tego nie widzi, a ja mam taką władzę, że mogę nie dać ci się napić tej wody. Opowiadały mi osoby upokarzane przez pielęgniarki, które na przykład poproszone siostro, powiedział, nie jestem pana siostrą i mówi, leżałem we własnych odchodach, we własnych sikach całą dobę, nikt nie podał mi nic do jedzenia, do picia. Pani mi powiedziała, że ja jestem pani magister dla pana, nie pani siostra, na drugi dzień po tej trudnej szkole, więc tego typu upokorzeń też ludzie doznają. Trafiały osoby, które bały się załatwić, bo powiedziały, że w miejscach, których były poprzednio, były na przykład bite za zrobienie kupy do pampersa. Różne trudne rzeczy dotykaliśmy. Jest to po prostu patologia, są to zachowania bestialskie. Wiemy, że jest wiele takich miejsc, takich domów, gdzie nie można zobaczyć, w jakich warunkach będzie leżał ten człowiek. Osoby słyszą, zobaczcie sobie w internecie. Myślę, że taka jawność, jak to będzie wyglądać, czy te sale są czyste, jak ta pościel jest zmieniana, jest rzeczą podstawową, żeby osoby mogły zobaczyć, komu powierzają swoich bliskich, bo my tak traktujemy tu w hospicjum to miejsce. Nie, że ktoś oddał swojego chorego do hospicjum, tylko powierzył go naszej opiece i próbujemy tego zaufania nie nadszarpnąć.
Jak zatem wytłumaczyć historię teściowej pani Agnieszki? Zdaniem urzędników to wybór profilu placówki miał tu kluczowe znaczenie.
Jeżeli osoba jest po udarze, ogólnie jest tak bardzo mocno niesamodzielna. Warto zweryfikować i zobaczyć, czy nie powinna być w placówce typu medycznego, czyli w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym, gdzie jest większa liczba personelu medycznego.
Jak ma się 20 lat, to człowiek o tym nie myśli, ale tak naprawdę w moim wieku coraz więcej moich znajomych ma takie doświadczenie, że potrzebuje, szuka dla swoich bliskich, więc dobrze się zorientować. My byliśmy w takiej szczególnej sytuacji, bo musieliśmy to szybko załatwić, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, nie było czasu na taki rekonesans, w jakich warunkach ma przebywać nasz bliski. Jeżeli ktoś nie chce tego pokazać, to znaczy, że ma coś do ukrycia. Druga rzecz, dostęp do naszych bliskich powinien być nieograniczony. Ja jeszcze rozumiem, że się w godzinach nocnych nie odwiedza, żeby nie burzyć porządku dnia, ale to powiedzmy godzinę, dwie. Na to bym na pewno zwróciła uwagę. I na ilość personelu. Dobrze by było porozmawiać nie z panem dyrektorem, tylko może z tymi opiekunkami, które tam pracują. Dobrze jest też porozmawiać ze znajomymi, pytać się o opinię. Nie polegać na takiej opinii internetowej, bo mówię, Darek szukając po prostu wiedział, że ma presję czasową, że musi to załatwić w ciągu kilku dni i starał się jak najlepiej to zrobić, ja mu pomagałam. To jest coś, co może każdego z nas czekać.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, Drugi Dom.